Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem i dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej stacji wpisującej się w kościoły stacyjne naszego miasta. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Kościół, bazylika właściwie, Santi Silvestro e Martino ai Monti, czyli świętego Sylwestra i Marcina na wzgórzach. Ta bazylika wznosi się w centrum samego starożytnego Rzymu, między Koleopią a Esquilinem, tam gdzie wznosi się od wieków pierwsza poświęcona Matce Najświętszej świątynia Santa Maria Maggiore, skąd rozpłynął się, jeśli można tak powiedzieć, kult Najświętszej Marii Panny na całym Zachodzie, począwszy od połowy IV wieku. Kult związany między innymi z cudem wskazującym na szczególny tytuł tego miejsca i tytuł przysługujący Matce Bożej Śnieżnej. Kościół niezwykle znaczący. Kościół, w którym zgromadził się papież Sylwester i całe duchowieństwo rzymskie w 324 roku, przygotowując siebie pod względem wiary, ale także intelektualnym, na zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 325 sobór w Nicei. Pierwszy wielki ekumeniczny sobór poświęcony refleksji nad tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. I otóż i tam, i dzisiaj tutaj rozgrzewają te same słowa Pisma Świętego, najpierw z Księgi Wyjścia. Słyszeliśmy o tym zdarzeniu, jakie miało miejsce tuż po tym, jak zostało zawarte przymierze między Bogiem a ludem izraelskim. Ludem, który dzięki nadzwyczajnej interwencji jedynego Boga mógł opuścić Egipt, dom niewoli, i zaczął zdążać do ziemi obiecanej. Po zawarciu tego przymierza, podczas którego Izraelici ślubowali wierność Bogu, jedynemu duchowemu Bogu, Mojżesz udał się na górę Synaj. Tam modlił się przez 40 dni i nocy. I właśnie wtedy wystarczyło zaledwie tych kilkanaście dni, może więcej, doszło do tego, co w jakiejś mierze stanowi o nie tylko zdradzie przymierza, ale o upadku duchowym człowieka. Księga Wyjścia zawiera to zdarzenie w jednym zaledwie zdaniu. Utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Upadek rozumu. No bo jak? Ulać cielca, czynili to własnymi rękoma, z metalu, ze złota, a potem przed tym bożkiem padać na twarz, uznawać go za swojego wybawcę i mówić: to właśnie ten posąg, wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Jak to w ogóle możliwe? Okazuje się, że jednak tak. I stąd słowa Pana Boga, poprzez które mówił On o tym zdarzeniu Mojżeszowi. Ten lud jest ludem o twardym karku. Twardym karku bardzo szczególnym. Nie zegną się i nie skłonią głowy przed Bogiem jedynym, ale w buncie przeciwko temu jedynemu Bogu są gotowi zginać swe karki przed cielcem ulanym z metalu. I stąd Boży zamysł, żeby wytracić ten naród i utworzyć nowy. I modlitwa wstawiennicza Mojżesza, odwołująca się do Bożego miłosierdzia. I wreszcie przejaw tej nadzwyczajnej miłości Boga, który będzie wierny swojemu przymierzu do końca. Mimo że lud, który to przymierze z nim zawarł, okazał się tak wiarołomny. Od tamtego wydarzenia na pustyni synajskiej, u stóp góry Synaj, upłynęło wiele wieków, mniej więcej 14. I spełniły się proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza, który sprawi swoim posłannictwem, swoim dziełem mesjańskim, że ludzie odzyskają na powrót łaskę dziecięstwa Bożego, że zostanie zawarte nowe przymierze już na zawsze, wspaniałe, dające nadzieję życia wiecznego. Przyszedł Jezus, Boży Syn, i czuł cały opór arcykapłanów uczonych w piśmie, faryzeuszów, którzy nie chcieli Go uznać za Mesjasza. Prosty lud potrafił rozpoznać w nim oczekiwanego Syna Człowieczego, tego, który ostatecznie dopełni pojednania ludzkości z Bogiem. A ci odpowiedzialni za izraelski naród, odpowiedzialni za czystość wiary, ci Chrystusa odrzucali. I stąd ta wielka apologia, wielka mowa obrończa Pana Jezusa, której fragment słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii świętego Jana. Pan Jezus najpierw mówił: gdybym ja wydał świadectwo o sobie, mój sąd nie byłby prawdziwy. A to dlatego, że istniała taka zasada wówczas w prawie żydowskim, że żeby uznać coś za prawdziwe, nie wystarczy słowo jednego człowieka, koniecznie jest przynajmniej drugi świadek. I Pan Jezus mówi: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne, to one właśnie dają o mnie świadectwo. Badacie pisma, uważacie się za uczonych w piśmie, powinniście jako pierwsi, znając prawo i proroków, uznać we mnie Mesjasza. A tego nie czynicie. Jest w was jakaś zaciekłość, jakaś wewnętrzna ślepota. A powtórę, drugi argument to dzieła. to nadzwyczajne cuda dokonywane mocą Chrystusa, to także ta niezwykła mądrość płynąca z Jego ust. Dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania, dzieła, które czynię, świadczą o mnie, świadczą, że Ojciec mnie posłał. A wy tych dzieł nie chcecie uznać. A wy, widząc to, co czynię, domagacie się kolejnych znaków. Właściwie w nieskończoność. Brak wam wiary. Co więcej, to po trzecie, wysłaliście poselstwo do Jana Chrzciciela i on dał świadectwo prawdzie. On zaświadczył, że rzeczywiście jestem barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I co? Nie uwierzyliście Jemu. I na koniec najważniejszy argument. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Ale byście go nie usłyszeli, byście nie poszli za jego głosem. A wszystko dlatego, że nie ma w was tego, co najbardziej istotne, miłości Boga. Największe oskarżenie, jakie można postawić człowiekowi. Nie ma w tobie miłości Boga. I stąd ta konsekwencja. Nie słyszysz Boga. Nie potrafisz dostrzec Jego obecności w świecie. Nie widzisz wielkich dzieł, jakie każdego dnia dokonują się Bożą mocą. Nie kochasz Boga, jesteś wewnętrznie i ślepy, i głuchy. I stąd bardzo konkretne zarzuty, które Pan Jezus skierował wobec Żydów. Jeżeli pismo Mojżesza nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Nie uwierzycie, nie potrafiliście uwierzyć temu, który przepowiadał epokę mesjańską. W gruncie rzeczy nie wierzycie Pismu Świętemu, które z takim zapałem studiujecie. Więc jak możecie nie wierzyć? A odrzucając Boże Słowo, odwracają się od Boga. I w końcu nie Bogu oddają chwałę i cześć, ale sobie nawzajem. I są te zarzuty, które Pan Jezus skierował przeciwko uczonym w prawie i faryzeuszom, którzy zabiegali o to, żeby zajmować poczesne miejsce na zgromadzeniach, którzy wydłużali frędzę na swoich płaszczach, którzy chcieli odbierać cześć od ludzi. A w ogóle nie byli zatroskani o to, aby ludzi do Boga prowadzić. Od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. I stąd to zapatrzenie w siebie, w to pragnienie, by inni was podziwiali, by inni pochylali głowy nad waszą mądrością, to doprowadziło, że mimo iż przyszedłem do Ojca, mnie nie przyjęliście. Co skutkuje tym, że odwracacie się od życia? Nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Więc konsekwentnie wybieracie śmierć. A wszystko dlatego, i tu wraca raz jeszcze ten podstawowy zarzut. Nie macie Boga w sobie. Nie macie w sobie miłości Boga. Jak wiemy, te zarzuty potwierdziły się w całej rozciągłości. Wtedy, kiedy Żydzi aresztowali Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, kiedy postawili Go przed sąd Sanhedrynu pod przewodnictwem arcykapłanów Kajfasza i Annasza, kiedy osądzili, że bluźni, a więc w konsekwencji zasługuje na śmierć, i wydali go poganom, okupantom, Rzymianom, aby ci wydali na niego wyrok hańbiącej śmierci na krzyżu. Drodzy siostry i bracia, rozważamy dzisiejszego czwartkowego wieczoru te wydarzenia dotyczące bardzo odległej już historii, tej z góry Synaj, a potem tej, która dotyczyła samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. I próbujemy poprzez te czytania spojrzeć także na współczesny nam czas. Kraje, które w swoich korzeniach są chrześcijańskie, myślę tutaj głównie o Europie Zachodniej, żyją w epoce, która dzisiaj często jest określana mianem postchrześcijańskiej. Dla nich już objawienie przestało przemawiać. Słowa Ewangelii nie budzą w nich żadnego realnego oddźwięku. Odwrócili się od Boga. Nie wierzą Bożemu Słowu, które zawarte jest w Świętej Księdze. I stąd w konsekwencji oddają sobie cześć nawzajem. Wielcy tego świata. Wielcy żyjący poczuciem tego, żeby jeszcze bardziej swoją władzę poszerzać, a innych zniewalać. Nie przyjmują Chrystusa. Nie uznają w Nim Bożego Syna. I ma miejsce to, co widzimy dzisiaj. Jeden z tych wielkich tego świata wydał okrutną wojnę, uderzającą w najbardziej bezbronnych, w dzieci, w kobiety. Systematycznie obracają w ruiny kolejne miasta, czego symbolem jest Mariupol. A inni wielcy tego świata patrzą na to z mniej lub bardziej skrywaną obojętnością. Czekając, aż Mariupol padnie, Ukraińcy się poddadzą i będzie można wrócić do dawnych interesów i na nowo toczyć te wielkie gry o to, kto największy na świecie. Odejście od Boga, odejście od Ewangelii, odejście od Chrystusa, który jest prawdą i życiem, prowadzi do tego, że wybiera się śmierć bezwzględną, okrutną, dotykającą najbardziej bezbronnych i niewinnych. A wszystko dlatego, że oni nie mają w sobie miłości Boga. To oskarżenie, które słusznie możemy dzisiaj kierować w stronę tych, którzy są odpowiedzialni za życie tego świata, do wielkich tego świata. Ale przecież, drodzy siostry i bracia, kiedy Kościół dzisiaj kieruje do nas te słowa z Księgi Wyjścia i z Ewangelii świętego Jana, mówiące o zdradzie i głupocie Izraelitów i o tym odtrąceniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego zbawczego orędzia. Kiedy Kościół kieruje do nas te słowa pośrodku kolejnego w naszym życiu liturgicznego okresu Wielkiego Postu, to pragnie, aby każda i każdy z nas, słuchając tych Bożych słów, byśmy uczynili rachunek sumienia, kim jesteśmy. Czy rzeczywiście wierzymy do końca, bez wahania, konsekwentnie w to wszystko, co zawarte jest w Piśmie Świętym, zwłaszcza w słowach Chrystusa zawartych w Ewangelii? Czy te słowa przyjmujemy do końca? Czy jest w nas ten tak oczekiwany przez Pana Jezusa radykalizm? Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Niech będzie zawsze tak wobec tego, co ja mówię. Niech będzie nie wtedy, kiedy pójdziecie moimi śladami, gdy odrzucam to, co złe, niedobre i kłamliwe. Czy zdajecie sobie sprawę, że szukanie jakichś zgniłych kompromisów między tak a nie chodzi od złego ducha? Czy jesteśmy gotowi przyjąć Chrystusa? Bo jedynie On jest tym, który otwiera nas na życie wieczne. Czy jesteśmy gotowi powtórzyć za świętym Piotrem w chwili, kiedy nie tylko postronni słuchacze, ale nawet bliscy uczniowie zaczęli Pana Jezusa opuszczać, bo zaczął mówić im o tajemnicy Eucharystii. Czy jesteśmy za Piotrem gotowi powiedzieć, powtórzyć: Panie, do kogoż pójdziemy? To tylko Ty masz słowa życia wiecznego, bo myśmy uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. Czy stawiamy sobie pytanie najbardziej zasadnicze i fundamentalne? Ile w nas, w sercu każdej i każdego z nas, ile jest miłości Boga, którego mamy kochać całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, całym swoim umysłem? Ile w nas jest takiej żarliwej, wiernej miłości, a ile w nas jest tej słabości i tej głupoty ludzkiej i tego upadku intelektu ludzkiego, gotowego nie tylko do tego, by od Boga się odwrócić, ale utworzyć sobie kolejne bożki i im oddawać hołd. Ile w nas jest Bożej miłości? Ile jest Bożej miłości?